póki nadzieja. Świadectwa o życiu, działalności, męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Świadectwa te składają współbracia zakonni, którzy razem ze świętym Maksymilianem posługiwali w Niepokalanowie, ojciec pułkownik Bogumił Talarek, brat Angelus Michalski, a także towarzysze niedoli obozowej w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz, byli więźniowie tego obozu, pan Eugeniusz Niedojadło oraz pan Kazimierz Piechowski. Fachowej prezentacji rękopisów świętego Maksymiliana dokonuje także ojciec dr Roman Soczewka, franciszkanin z Niepokalanowa. Prolog. W Niepokalanowie ojciec dr Roman Soczewka, franciszkanin, prezentuje rękopisy ojca Maksymiliana Marii Kolbego.
Przekazanie tych rękopisów niedawno przez ojca generała naszego do Niepokalanowa, do archiwum niepokalanowskiego, jakoś dużym echem się odbiło w Polsce. Wielu ludzi, wielu zainteresowanych o to pyta. Jest to część rzeczywiście rękopisów, które zebrano przygotowując proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny świętego Maksymiliana, no bo takie są wymogi procesowe. Zebrano wszystkie pisma i drukowane, i pisane ręcznie. Pisma ojca Maksymiliana można podzielić na trzy grupy. Mianowicie listy, kartki pocztowe, dopiski do listów. Listy były kierowane do rodziny, do współbraci zakonnych, do przełożonych. Druga grupa to artykuły, referaty, różne wystąpienia takie oficjalne. I trzecia grupa to zapiski osobiste, robione podczas rekolekcji, a także częściowo pamiętnik, jaki z przerwami pisywał w różnych latach. W roku 1948, kiedy zaczynano proces informacyjny, później jeszcze proces apostolski, przed beatyfikacją ojca Maksymiliana, oczywiście sędziowie chcieli i musieli zajrzeć do tych wszystkich pism. Kiedy je pozbierano, to częściowo właśnie te najbardziej interesujące wywieziono do Rzymu. To był rok 50. Dlaczego akurat do Rzymu? No raz, że to były notatki tyczące życia wewnętrznego, życia duchowego ojca Maksymiliana, więc dla procesu ważkie. Po drugie, był to czas w Polsce taki, że wszelkie akcje prowadzone, zwłaszcza z udziałem władz państwa watykańskiego ze stolicą apostolską, no to były uważane za trefne i dlatego była obawa, że może ktoś te notatki zagubić, zniszczyć. Te inne rękopisy to były w Niepokalanowie cały czas, no bo one były już publikowane, więc nie było jakiejś obawy, że zaginą bezpowrotnie. Natomiast te tyczące duchowego życia no, były w kurii generalnej, w archiwum w Rzymie. Są ciekawe. Wiadomo, każdy rękopis jest ciekawy, bo to jest cząstka istoty człowieka, jest to jakieś jego ja, to jest ślad jego wewnętrznego życia słowem, zarówno mówionym, jak i pisanym. My możemy wyrazić to, co normalnie jest niewyrażalne. No, znajduje się tu jeden taki maleńki rękopis, rzeczywiście wiele razy cytowany i mocno charakterystyczny, to jest regulamentum vitae, po polsku znaczy regulamin życia. No i tutaj w punktach ojciec Maksymilian sobie wypisał takie istotne zasady życia duchowego. Pierwszy punkt jest niezwykle ważny. Napisał: muszę być świętym. I jeszcze później ołówkiem już dopisał: jak największym świętym. I później po kolei wszystkie swoje zasady, jak ta świętość u niego ma być na co dzień wyglądać. Najważniejsze to, że rzeczywiście ten regulamin nie był tylko napisany, ale był przez niego stosowany i to było cenne.
Niepokalanów. Wspólną pracę apostolską wspominają współbracia świętego Maksymiliana, ojciec pułkownik Bogumił Talarek i brat Angelus Michalski, franciszkanie.
Telegram. Kolbe Alfons, franciszkanie, Grodno. 11 listopada 1927. Sobota, msza święta w Niepokalanowie. Cześć Niepokalanej, Maksymilian.
Obecnie znajdujemy się tutaj w Niepokalanowie. Po lewej stronie mamy tutaj tak zwaną starą kaplicę, którą bracia wybudowali w 27 roku, otrzymawszy tutaj plac od księcia Drucko-Lubeckiego. Ten plac otrzymał ojciec Maksymilian od księcia Drucko-Lubeckiego, ale pod warunkiem, że mają być odprawiane msze święte wieczyste. Ojciec Maksymilian nabył figurkę, która znajduje się po drugiej stronie kaplicy i ją 6 sierpnia 1927 roku poświęcił z udziałem księdza proboszcza tutejszego, okolicy ludności całej. Ale potem wraca po jakimś czasie i powiada, że kapituła prowincjalna nie zgodziła się na msze święte wieczyste. No to w takim razie niech sobie ojciec szuka innego terenu. No trudno, muszę szukać. A książę mówi, niech ojciec sobie zabierze tę figurkę, którą postawił. Książę, ta figurka została poświęcona uroczyście, ona niech zostanie. Tutaj jej powierzyłem cały ten plan tego klasztoru. Popadli w zadumę, a ojciec Maksymilian chwycił za koronkę różańca, koronkę franciszkańską, odmawiał. Po jakimś czasie książę mówi, a niech ojciec bierze bez żadnego warunku.
Chodziło o to Maksymilianowi, żeby był właśnie widoczny znak zewnętrzny obecności Matki Bożej. I właśnie niektórzy mówili, ale tu jest jakaś cudowna figurka Matki Bożej. A ojciec Maksymilian mówi, nam dzieci nie chodzi o figurkę cudowną, tylko żeby była Matka Boża w jakiejkolwiek postaci. Jak byliśmy, mówi później, w obozie, tośmy z gliny ulepili sobie, żeby był tylko znak Matki Bożej, a ma wystarczyć tylko to, żeby nam przypominała. Byśmy byli tak doskonali, że Matka Boża nam jest tak obecna, że nam nie potrzeba figurki, to by było najdoskonalej.
Skończyłem szkołę podstawową w 1930 roku. Byłem prezesem ministrantów. Nawet tak myślałem o kapłaństwie, ale na wsi warunki były bardzo ciężkie. I wyczytałem w Rycerzu Niepokalanej z maja 1930 roku, że jest małe seminarium misyjne, przyjmują tutaj chłopców, którzy chcą zostać w zakonie kapłanami. Prosiłem ojca o zezwolenie. Ojciec, prawda, za co synu będę cię kształcił, ale pozwolił mi napisać właśnie tutaj. Także dzięki Rycerzowi Niepokalanej, ojcu Maksymilianowi, właśnie jestem w zakonie, jestem zakonnikiem.
najprzewielebniejszy ojcze prowincjale. Brat Ksawery pojechał, a brat Karol dzisiaj się wybiera. Czy na nowy rok mogą otrzymać habit aspiranci? 1. Kozielczyk Felix. Wstąpił 19 września. I 2. Ciach Kazimierz. Wstąpił 22 września. Skończą też 3 miesiące w nowy rok aspiranci. 1. Pyszko Kazimierz. 26 września. Pięknie kaligrafujący. I 2. Hakało Mikołaj. 29 września, umiejący haftować. Ale już to nie to. Nie ma już tego ideału i zapału. Widać, że nie czytali i nie rozważyli wezwania w numerze majowym, strona 148, i przyszli jako bardzo poczciwi do zakonu, do franciszkanów, nie reflektując może na placówkę o zabarwieniu trochę heroicznym, jaką jest i musi być niepokalanów, jeśli chce naprawdę osiągnąć swój cel. To jest nie tylko bronić wiary, przyczyniać się do zbawienia dusz, ale w brawurowym ataku, nie pamiętając zupełnie o sobie, zdobywać dla niepokalanej duszę po duszy. Placówkę po placówce. Zatknąć jej sztandary na wydawnictwach dzienników, prasy periodycznej i nieperiodycznej, agencjach prasowych, antenach radiowych, pałacach sztuki, literatury, teatrach, kinach, sejmach i senatach. Słowem wszędzie, po całym świecie. I dopilnować, by nikt nigdy nie zdołał tych sztandarów usunąć. Wtedy padną socjalizmy, komunizmy, herezje, ateizmy, masonerie i wszystkie inne podobne z grzechów płynące głupstwa. Ale to jest naprawdę misja i wedle reguły nie każdy jest do niej obowiązany, ani też powołany. Chociaż skąd inąd mógłby być zakonnikiem bez zarzutu. Tak sobie wyobrażam niepokalanów. Może to i przesada, ale zdaje mi się, że bez tego nadzwyczajnego ideału misyjnego niepokalanów nie ma racji bytu i zjechałby do zwyczajnych placówek zakonno-prasowych, jak na przykład ojców jezuitów, lub tylu innych zakonów, których pisemka nie mają zbytnich aspiracji, a w najlepszym razie mają służyć za źródło dochodu za najszlachetniejsze zresztą cele. A oni z rycerza nie przyszli, ale zwyczajnie do zakonu się zgłosili. Więc chociaż poczciwi, to jednak zdaje mi się, że z czasem poproszą, by dostali się we właściwe miejsce. To jest do innego konwentu. Sam się boję, bym nie wyglądał tu na stronniczego. Dynamo za 1800 zł kupiono. Z długów zapłacono 3000 zł, a konto za rotacyjną i resztę 2600 zł z czymś za motor. Akumulatory przyszły i dziś się zwożą. Od stycznia nakład rycerza będzie wynosił 100 tysięcy egzemplarzy. Gdyż czytelników przybywa i mamy nadzieję, że w ciągu roku ich liczba do tej cyfry dojdzie. Zwłaszcza, że po profesji będą mogli bracia w sprawach prenumeraty i jeździć. A każdy chce od stycznia, jeśli zaprenumeruje. Cześć niepokalanej za te pierwsze 100 tysięcy. Z prośbą o serafickie błogosławieństwo, brat Maksymilian Maria Kolbe. PS. Śpieszę, by odpowiedź obłuczynowa zdążyć mogła, a tu na pocztę pilno.
Jego działalność była, prawda, nadzwyczajna. To był organizator, to był wielki matematyk. Miałem możliwość nawet grania z nim w szachy, ale on z 10 grał naraz z szachistami i wszystkie partie wygrywał. Także on podzielił pracę na 12 działów. Byli działowi, z tymi działowymi miał spotkanie raz w miesiącu i następnie z nimi omawiał, co trzeba zrobić. A na kapitule klasztornej, gdzie raz w miesiącu spotyka się taka kapituła, wyłoniły się wnioski. to były wnioski ojca Maksymiliana, ale już on poddał je przed tych swoich działowych braci.
Było 12 kierownictw, podzielone jeszcze na działy, więc były tak personalne, czyli miejscowe, później wydawnictwo, przygotowywanie do tego, narzędziowe, później bezpieczeństwo i porządek w klasztorze, to poszczególne kierownictwa. Ja jak przyjechałem na przykład do zakonu, to najpierw byłem w samym kierownictwie miejsca, to należało budowa, porządkowy teren, były stolarnia i moje pierwsze zajęcie to było właśnie tak mi ten porządkowy, to figurkę pierwszą tam, taki płotek był dawniej przy pierwszym tym, to figurka cały ojciec Maksymilian tam postawił z ojcem Florianem, gdy tu przyjechali i ten płotek wymagał pomalowania wapnem. No i ten brat przełożony tego działu porządkowego mówi, to będzie pierwsza brata praca, będzie ten płotek bratu maluje.
Ja tutaj przyjechałem w 30 roku. Wtedy ojciec Maksymilian był już w Japonii. Z nim korespondowaliśmy. Piękny do nas, prawda, pisał listy.
Niepokalanów japoński, 12 kwietnia 1935. Maryja. Drogi ojcze, i ojcowie, i bracia, i interniści, i nowicjusze. Już wszyscy w łóżku, a ja widzę, że brat Celestyn do listu nie dał nic dla wszystkich. Niech przynajmniej coś skreślę. Jutro jeszcze mam egzaminy końcowe z klerykami, Japończykami, co podobno tak głębokie rekolekcje odbyli przed subdiakonatem, że aż zaszwankowali na zdrowiu. Wyjechali do domów i nie stawili się na czas egzaminów. Ich ojciec rektor prosił, by im pofolgować, a nasi klerycy jeszcze wpływają moralną, bo ojciec gwardian w Harbinie, więc po powrocie wypyta. Internat już pokryty dachówką. Ale cóż, kiedy znowu wstrzymano nam budowę? Bo ponoć budowniczy przed otrzymaniem pozwolenia budowę rozwinął. Podobno jednak jest to zwyczajny sposób postępowania budowniczych i tylko szczerą chęcią stawienia jakiejś przeszkody należy tłumaczyć te trudności. Zresztą nie wiemy, jak jest rzeczywiście. Polecajcie sprawę niepokalanej, bo widocznie diabłu internat nie na rękę. Do tego właściwie mamy tylko jednego internistę. Ale niechaj niepokalana sama kieruje, jak się jej podoba. Wczoraj, w Wigilię Siedmiu Boleści Matki Bożej, ktoś porozbijał naszą figurkę niepokalanej w grocie, do której przychodzą Japończycy się pomodlić. Kilka kamieni z grudkami gipsu świadczyło, że one to uderzały w figurkę. Już to coś po raz trzeci podobna rzecz się zdarza. Tym razem, może ze szczególniejszą nienawiścią, bo w wielu miejscach figurka została skaleczona. Módlmy się o nawrócenie tego biedaka, co tak po barbarzyńsku obszedł się z figurką swej matki. Piękne listy wynagradzają przykre uczucia z powodu zatwardziałości najbliższej okolicy, choć i w pobliżu klasztorku znać też zmianę na lepsze. Internistom nic nie napisałem, ale zapewne i listy do wszystkich też czytają i tak się dowiadują o wszystkim. Niechaj im niepokalana błogosławi i do serca coraz czulej tuli, by nabrali siły do walki godnej rycerzy niepokalanej, dla zdobycia dla niej całego świata. Ale trzeba iść spać, by nie drzemać podczas egzaminu. Polecamy się modlitwą wszystkich, wasz brat Maksymilian.
W 1933 roku, gdy on przyjechał, a ja byłem na internacie, tutaj pod tą figurką, gdzie mamy przed sobą, ojciec Maksymilian modlił się. Miał ręce włożone pod kapturem. Było to już wieczór, tak zwana silencjum, może 9 wieczorem. A tak jak byłem taki wścibski jako chłopiec, biegałem tu i tam, zauważyłem ojca Maksymiliana chodzącego tutaj koło tej figury Matki Bożej, która tutaj stoi przed nami. I mówił: matko, matuchno, mateńko. Rozmawiał tak, jak rozmawia dziecko ze swoją matką. W tymże 1933 roku przyjechali również dostojnicy Krakowski, Chląd, kardynałowie. Ojciec Maksymilian tutaj oprowadzał. A ja jako chłopiec, tak interniści, to wszędzieśmy za nimi, prawda, chodzili. I gdy przyszli do infirmerii, gdzie leżeli bracia chorzy, to wtedy ojciec Maksymilian powiedział do tychże dostojnych gości kardynałów Krakowskiego i Chlonda: to jest najważniejszy dział pracy, bo tutaj bracia chorzy wypraszają te łaski potrzebne dla klasztoru i dla wszystkich czytelników należących zwłaszcza do rycerstwa niepokalanej. My w 1936 roku po skończeniu nowicjatu pojechaliśmy na filozofię do Lwowa, a w 1937 roku pojechaliśmy do Krakowa. Tam była właśnie teologia. Ojciec Maksymilian z Niepokalanowa też przyjeżdżał do nas i pamiętam, że w 1937 roku przyjechał, właśnie usiadł na ławce, prawda. Myśmy wszyscy go otoczyli, chwytając go tam nawet i za brodę, pytając się, jak to pewne przedmioty nazywają się po japońsku. Powiedział: ojcze nasz po japońsku. Był bardzo taki właśnie miły i serdeczny i prosił, ażebyśmy jak najprędzej skończyli właśnie teologię, bo misje czekają na księży. Także nawet już było w 1937 roku, 8 grudnia, ojciec Maksymilian przemawiał przez właśnie swoją tę radiostację. Ojciec Maksymilian, owszem, myślał również i o lotnisku, ażeby jak najprędzej właśnie wszystko rozeszły się te wszystkie czasopisma. Rozpoczęła się tutaj awantura ze strony wydawców czasopism, zwłaszcza gdy zaczęto wydawać mały dziennik za 5 groszy. To przecież nie mógł nikt z tym konkurować. Więc właśnie ci wydawcy powiedzieli, oni pracują na wiosce, a mają warunki wielkiego miasta, mają dalekopis, mają samochody, wszystko, my nie możemy z nimi konkurować. W 1940 roku byłem święcony i jako delegat naszego kursu i następnie, żeby stąd wziąć kaznodzieję ojca Floriana Koziurę jako kaznodziejem prohibicyjnego w mojej parafii niedaleko Garwolina, parafia Górzno, tutaj przyjechałem w lipcu 1940 roku i właśnie z tym, że ojcem Maksymilianem miałem tutaj taką dosyć dyskusję. Chodziliśmy tutaj, gdzie jest przed to muzeum, tam myśmy stali i ojciec Maksymilian po coś mi wyszedł do swojego pokoju. Tu jest narożny taki pokój na pierwszym piętrze. Ja schodzę z tego pokoju i mówię, ojcze gwardianie, przecież tam wszystko jest pootwierane. Ludzie robotnicy się kręcą. Pieczęcie, pieniądze są to łatwo dostępne. Trzeba to zabezpieczyć. Wtedy ojciec gwardian położył mi prawą rękę na tym lewym ramieniu, lewo wyciągnął ku górze i powiada, pamiętaj, że tutaj gospodarzem jest niepokalana. Nigdy o tym nie zapominaj.
Znajdujemy się w celi ojca Maksymiliana, w której mieszkał od 1936 roku po powrocie z Japonii. Tam w Japonii był przez 6 lat, bo wyjechali w 1930 roku, a tu już jak przyjechał, ten dom powstał w 1935, więc to był świeżo wybudowany dom z tym, że przewidziana była tu ta cela właśnie dla przełożonego i obok jego sekretarz i takie biuro, gdzie tam załatwiali formalności bezpośrednio w łączności z mieszkaniem ojca gwardiana, w którym od czerwca 1936 roku był ojciec Maksymilian do chwili zabrania go stąd przez gestapo 17 lutego 1941 roku.
Ojciec Maksymilian Kolbe, gdy właśnie wrócili w 1939 roku z tych obozów, co byli aresztowani tam z braćmi, około 40, Więc zaczął ojciec Maksymilian tutaj organizować życie takie zakonne. No, przybyło tutaj 1500 ludzi, którzy byli wysiedleni. Ojciec Maksymilian nie brał pod różnicę ani narodowości, ani wyznania. Do wszystkich się bardzo mile odnosił, ale trzeba było to wszystko wyżywić. I dlatego ten klasztor przerobił się na klasztor-fabrykę. Tutaj naprawiano narzędzia rolnicze, tutaj był tartak, tutaj była mleczarnia. Tu właśnie dzięki temu, powiedzmy, mógł wyżywić tak wielką liczbę ludzi.
Tu i wojsko było niemieckie, różne formacje, zmieniały się one zależnie od sytuacji. Byli jeńcy rosyjscy też na terenie, baraki dla nich zbudowali, a wcześniej jeszcze to byli wysiedleni z województwa poznańskiego i Żydzi też tutaj mieszkali. Jednych i drugich było ponad 1000, jednych ponad 1000 drugich. I nawet jak na Boże Narodzenie w 1939 roku to Śmierla mówi: dzieci, starajcie się, tu jakoś zrobimy i dla Żydów, i dla tych wysiedlonych, Wigilię. Tośmy dzielili się tym, cośmy mieli.
Ojciec Maksymilian był w tej kontemplacji. Potrafił się wyłączyć zupełnie od otoczenia. To był naprawdę człowiek modlitwy. I jeżeli on nauczył właśnie najpierw klasztor, to rozmodlił ten klasztor. I następnie później, jak to zaznaczył bodajże kardynał Wyszyński, że przygotował Polskę do tej wojny światowej, ale również niejako też i nauczył kochać Matkę Najświętszą.
Aresztowanie, wspominają współbracia świętego Maksymiliana, ojciec pułkownik Bogumił Talarek, brat Angelus Michalski, a także współwięzień w Auschwitzu Tadeusz Piechowski.
Przyszli do ojca Kolbego ci z trupią główką, zwiadowcy śmierci. Ojciec Kolbe wiedział na pewno, o co chodzi, ale jak zawsze spokojny, poddał się sytuacji.
Więc przyprowadził ich tu ten placmajster, z nimi przyszedł niebartiwo i oni tutaj zaczęli się pytać, ale głównie zorganizować chcieli. No i potem zabrali już. A kiedy, jak będzie coś, na wyjaśnienia do Warszawy. I wyjechali. No i myśmy zostali tak.
Ojciec Maksymilian widział wtedy rycerza. 40-41 na styczeń. Bodajże 5000 na razie nakładu. I napisał artykuł Prawda. A ponieważ właśnie będzie wszystko takie zakłamanie tylko, także on sobie tym jeszcze wydaniem, że tak powiem, zaszkodził. I jeden Niemiec zwrócił się do niego i powiada tak: u was Kościół i naród i państwo to jest jedno, my musimy to rozbić.
Później próbowali niektórzy, zgłaszało się 20, żeby może za ojca Maksymiliana. Zresztą tam jest pokazane tam w niektórych archiwum, którzy to się zgłosili i chcieli, ale mówi, tu na żadne wymiany nie chodzi, bo tu chodzi o tą osobę. O te osoby, które oni wiedzą, kogo zabierać.
Zażądali, żeby tutaj przyszli w wymienieniu ojcowie, a więc ojciec Justyn Nazim, prawda, który był uprzednio naszym rektorem małego seminarium, a później był głównym redaktorem Rycerstwa Niepokalanej. No i następnie ojciec Antonin i dwóch jeszcze braci, którzy zajmowali się tutaj redakcją.
To tu ojciec Maksymilian właśnie tu przy tym biurku siedział. Oczywiście jak oni tu już go chcieli zabierać, żeby wyszli do samochodów, więc wstał tu, tędy przychodził do tych drzwi, bo to były drzwi wejściowe do Maksymiliana, któryśmy wchodzili i wychodzili wszyscy i one były tu otwarte, otwierały się w tą stronę. Tak, oto tędy wychodzili wszyscy, no i w tą stronę na prawo, do schodów. I oni wychodzili, i ojciec Maksymilian razem z tymi ojcami, którzy byli zabrani. I to było jego ostatnie zejście z tego budynku i w ogóle z Niepokalanowa. Potem już tu się nigdy nie pokazał. Ale jeszcze ojciec Maksymilian ich po terenie trochę poprowadził, trochę pokazał, był grzeczny wobec nich, tak, że nie okazał im jakiegoś zdenerwowania, ani jakiegoś zniecierpliwienia, ani po prostu przyjął to jako fakt, że jedzie na drugie miejsce. Tak, widocznie on już, i zresztą myśmy to czuli, że z Matką Bożą to on ma więcej pewnie kontaktu niż my.
O godzinie 11:50, bo na to są dokumenty, wwieziono ojca Maksymiliana Kolbe na Pawiak. Straszne, znane warszawskie więzienie Pawiak.
Warszawa, 1.5.1941. Meine Lieben, das Ostern.
List z Pawiaka. Warszawa, 1 maja 1941 roku. Moi kochani, wielkanocną paczkę żywnościową otrzymałem. Dziękuję. Także i kartki od braci Freilicha, Iwona i Arnolda. Cieszę się, że u was jest dużo pracy. Bogu niech będą dzięki. Niepokalana dziewica, jak matka kochająca, podobnie jak dotąd, tak i na przyszłość, będzie myślała o swoich dzieciach. Już opuściłem izbę chorych, ale jeszcze otrzymuję jedzenie szpitalne. Obecnie jestem także zatrudniony w bibliotece. Dziś rozpoczyna się piękny miesiąc maj, który jest poświęcony Matce Bożej. Ufam, że nie zapomnicie także i o mnie w swoich modlitwach. Życzę wszystkim braciom błogosławieństwa niepokalanej i pozdrawiam serdecznie. Ojciec Maksymilian Raimund Kolbe.
Ich wünsche allen Brüdern den Segen der Unbefleckten und grüße herzlich Vater Maximilian Raimund Kolbe.
Dwudziestego 8 maja 1941 roku przekroczył ojciec Kolbe bramę piekła święcimskiego, Arbeit macht frei. Wtedy dostał tam numer 16670. Zabrano mu wszystko, co miał. Stał się po prostu, jak wszyscy tam, numerem i tylko numerem. Häftling numer 16670.
Przed spotkaniem z ojcem Kolbem miałem coś takiego, że zacząłem tracić wiarę w Boga. Zacząłem tracić w poszukiwaniu dobra w tym morzu zła. Zacząłem tracić wiarę w Boga. Gdzie ruszyć? Przede wszystkim, co się stało? Bardzo wielu moich kolegów, tych, którym można powiedzieć, uratowałem życie, zginęło w ten czy inny sposób. Wtedy też zobaczyłem matkę uciekiniera z obozu, którego przywieźli. I też widok, który zrobił na mnie straszne wrażenie, tego uciekiniera, jak złapali, jak go skatowali, i później widok tego leżącego więźnia na bruku, czy na, powiedzmy, na drodze. Drążek od Kijowa położył mu tu na gardle i tak stał nad nim, na jednym końcu jeden but, na drugi but, i tak się huśtał i pluł mu w twarz. To wtedy, jak zobaczyłem, to rzeczywiście, jak może Pan Bóg na coś takiego patrzeć? Zacząłem tracić wiarę w człowieka, bo w tym gąszczu, w tej masie tych straszliwych ludzi, w tej masie tych okropności, już nawet te dobre jakieś zjawiska dobroci, przejawy tego dobrego zaczęły ginąć. Tak się złożyło, że w tym czasie nasilenie zbrodni było tak duże, że z bloku 11, gdzie rozstrzeliwane, to dosłownie płynęły rzeka krwi. Rzeka krwi płynęła z tego bloku 11, gdzie masowo rozstrzeliwali więźniów. I wtedy wybrałem się, dowiedziałem się, że jest ojciec Kolbe w obozie. I wiem, dowiedziałem się, że sprawował mszę, że przychodzili do niego więźniowie spowiadać się. I przyszedłem do niego, opowiedziałem mu historię o tej osobie, opowiedziałem mu historię o wsi i mówię: ojcze, jak może Pan Bóg patrzeć na to wszystko? Skąd się to wszystko bierze? A ten mi odpowiedział: z nienawiści. I trzeba walczyć z nienawiścią, bo nie ma nic gorszego jak nienawiść. Trzeba umieć nienawiść zastąpić miłością. Przypomniał słowa Ojcze Nasz i przypomniał słowa o miłości nieprzyjaciół. Nawet należy miłować nieprzyjaciół. A jeszcze powiedział: byłeś czcicielem Matki Najświętszej i jesteś czcicielem Matki Najświętszej. Pamiętaj, że nie opuści cię Matka Boska. On mi dodał rzeczywiście i odwagi do dalszej roboty. A zastałem go jako biednego muzułmana. Dosłownie, no, że lepszych palono w krematorium, tak muszę może brutalnie powiedzieć, o lepszej kondycji. Nazywano ich muzułmanami i to była może określenie tej cielesnej powłoki, ale duchowa powłoka to było w oczach. Zobaczyłem w oczach tego człowieka, tego ojca Kolbego, taki dziwny jakiś blask, który trudno mi z czymkolwiek porównać, bo nie widziałem czegoś podobnego, które trudno mi z czymś porównać i która dodała mi wiary, że jakaś siła w tych przebijała przez te oczy.
Ja się dostałem w tej mieszaninie na blok 14A. I wtedy zauważyłem tam, na środkowym łóżku leżał właśnie ten więzień, taki spokojny, taki ciągle zamyślony, taki inny, powiedziałbym, taki dostojny. I ja, z którym leżałem na pryczy, mówię: ten człowiek tam pod tą ścianą, on jest taki jakiś inny, taki dostojny, taki jakby nie był nasz. O, to ty nie wiesz? No nie wiem. No to przecież jest ojciec Kolbe. On mszę odprawia. On spowiedzi udziela. On tu rozmawia z ludźmi, tu przychodzą z innych bloków, on ich spowiada, pociesza ich, a jak widzi, że jest bardzo słaby, oddaje swój chleb, choć nikt go o to nie prosi. dlaczego on jest taki inny. Jak chodził na tym Birke, Wyk, na tej drodze, gdzie te brzozy były, to on zawsze wpatrzony był albo w te brzozy, albo w tą drogę. I wtedy myślał. No i tam też chodziłem, a on mnie zauważył, że jest mi źle. Było mi wtedy źle. I mówi tak, ciężko. Ja nic nie odpowiedziałem. Co mu mówić? Ja wiem, że ciężko, ale pamiętaj, póki nadzieja, trwa życie. Póki nadzieja.
Absender, meine Anschrift, Name, Kolbe Raimund, geboren am...
List świętego Maksymiliana Marii Kolbego z niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Nadawca, nazwisko Kolbe Raimund, urodzony, numer obozowy 16670. Moja kochana mamo, pod koniec miesiąca maja przyjechałem z transportem do obozu w Oświęcimiu. U mnie jest wszystko dobrze. Kochana mamo, bądź spokojna o mnie i o moje zdrowie, gdyż dobry Bóg jest na każdym miejscu i z wielką miłością pamięta o wszystkich i o wszystkim. Byłoby dobrze przed moim następnym listem nie pisać do mnie, ponieważ nie wiem, jak długo tu pozostanę. Serdecznymi pozdrowieniami i pocałunkami, Kolbe Raimund.
Alle und alles. Es wäre gut, mir vor meinem noch einem Brief noch nicht zu schreiben, weil ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben werde. Mit herzlichen Grüßen und Küssen, Kolbe Raimund.
Oh.
znaczy ten dzień. No i stoimy w 10 szeregach, żeby było łatwo liczyć. 10 szeregów, 10, 20, 30, a na końcu obok leżały trupy. Zawsze musiało się zgadzać. Brakło jednego. No, brakło, policzyli. Eine Fehlt, jednego brak. No to trzeba ukarać. Wtedy oni to stosowali. Uciekniesz z bloku, 10 z bloku. Z komanda pracy uciekniesz, 10 z komanda pracy. No, ten dzień dali nam spokój, jednego brak, ale na drugi dzień idą wszyscy do pracy, nasz blok nie idzie do pracy, stoimy. Po co stoimy? Żebyśmy pamiętali, że to jest ten dzień, w którym blok 14a został ukarany za to, że z tego bloku właśnie uciekł więzień. Nasi pracują w różnych komandach. Tyrają łopatami, kilofami, ciągną wozy, dźwigają. Wrócili. Jest znowu apel i teraz wszyscy są i teraz wszyscy muszą wiedzieć, że nastąpi ta straszna kara. No i Fritsch, kreatura, pamiętam go tylko z butów, bo miał buty z cholewami i te buty właściwie to był ten pijaczyna Fritsch. Reitpeitsch, świta SS-manów i zaczynają. Tam, zgodnie z tym, co tam powiedziano tego i teraz właśnie oni nas ukarają. No i przed pierwszym szeregiem idzie szpic rutą Raus. SS-mani od razu wyprowadzali przed blok. Raus i tak wiecie. Erste Schritt, drei Schritt vor Marsch. Pierwszy szereg, 3 kroki naprzód marsz. O, wstawili się chłopaki. Idzie przed drugim szeregiem. No, to samo. Nie pamiętam dobrze, to był chyba 4. Tak mi się wydaje, 4. Szereg. Raus. SS-mani wyprowadzają. Słyszymy. Jezus Maria, moje dzieci. Kajowniczek. Ale go tam jeszcze szturchem, jeszcze kopacz, a ty tu będziesz tego krzyczał. Wyprowadzili. No i tak po kolei, aż wyprowadzili 10 i jest 10. Wtedy wychodzi. Był zawsze prosty. Nigdy się nie garbił, ale wtedy jakby chciał podkreślić, że człowieczeństwo jest takie. Ja wychodzę prościutki, z głową do góry, nie poniewierany, bo ja wychodzę w bardzo dobrej intencji. A ty co tu chcesz? Ja chcę iść na śmierć. Jak to na śmierć? Wszyscy walczą o życie. A tu ktoś oddaje życie i chce iść na śmierć. To jest jakieś porozumienie. Konsternacja. A za kogo ty chcesz iść na śmierć? Za tego więźnia, bo on ma dzieci. A ja stary jestem. Niepotrzebny. I ja pójdę za niego na śmierć. SS-manie między sobą. Co z tym fantem zrobić? No? Tego jeszcze nigdy nie było. Fritsch się zdenerwował. Na gut. No dobrze. Niech idzie na śmierć. Tego wypuśćcie. I Gajowniczka wypuścili do szeregu, a tego na śmierć. Potem Fritsch jeszcze raz postraszył. Wiecie, jakie kary są za ucieczki. No i dobra. Teraz ta 10 była skazana na śmierć głodową. To znaczy, tak długo siedzisz, aż umrzesz. Thank you. po sześciu dniach pięciu leżało na posadzce nieżywych, czterech leżało na posadzce żywych, a pod ścianą siedział ojciec Kolby. Po następnych trzech dniach znowu tych pięciu nie sprzątnęli, leżą na posadzce, tych czterech, którzy leżeli na posadzce, byli już nieżywi, a ojciec Kolbe siedzi wyprostowany pod ścianą, żywy. Potem zameldowano, że tam wszyscy już nie żyją, ale ojciec Kolbe żyje. Co mają zrobić? Zaszpilować klera, tego odszpilowania wysłali ze strzykawką i kler dał do serca zastrzyk fenolu i dopiero nastąpiła śmierć. Nie wiem, czy 12, czy 13 dni to było. No i dla nas to było, na naszym bloku, to było coś strasznego. To był dla nas sonny dzień. To nie można było pojąć, nie można się było z tym zgodzić, nie można było tego zrozumieć. Wtedy całe wieczory były na kolanach modlitwy. Każdy był taki zaszokowany, jak mogło do tego dojść, co tam właściwie się stało.
akt zgonu. Kolbe Rajmund, ksiądz rzymskokatolicki, zamieszkały w Niepokalanowie, zmarł w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 roku o godzinie 12.50. Przyczyna zgonu – niewydolność serca. Podpis – Grabner, pieczęć. Epilog. W Niepokalanowie ojciec dr Roman Soczewka, franciszkanin, prezentuje krzyż przywieziony z Oświęcimia jako relikwię.
No jest to sprawa rzeczywiście interesująca, no bo faktycznie przyszli panowie, przynieśli krzyżyk, taki jaki zwykle nosili zakonnicy przy koronce, czyli no, to jest rodzaj jakby różańca, które na pasku franciszkańskim się nosiło. Z fotografii zachowanych widać, że kształt tego krzyżyka jest taki sam, jak to nosił święty Maksymilian. Według orzeczenia tych panów krzyżyk ten otrzymał ich ojciec i bodajże teść w Oświęcimiu podczas apelu, tego tragicznego apelu, kiedy to święty Maksymilian został, ofiarował swoje życie za wybranego na śmierć Franciszka Gajowniczka w tym momencie. I takie oświadczenie napisali, no i temu wierzymy. Na ile jest to autentyczne, no to tak trudno powiedzieć. No innych argumentów my nie mamy, żeby czy potwierdzić to, czy zaprzeczyć. No ale jest to pamiątka bardzo charakterystyczna, no bo jest to krzyż. Krzyż przywieziony z Oświęcimia, tak czy inaczej, jakoś wyraża tę ofiarę ojca Maksymiliana, podobno do ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarował swoje życie za drugiego człowieka.
Wysłuchaliśmy audycji o życiu, dziele i męczeńskiej śmierci świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Swoim świadectwem dzielili się z nami współbracia zakonni posługujący razem z ojcem Maksymilianem w Niepokalanowie, franciszkanie, ojciec pułkownik Bogumił Talarek oraz brat Angelus Michalski, a także towarzysze niedoli obozowej i współwięźniowie w byłym niemieckim obozie zagłady KL Auschwitz, pan Eugeniusz Niedojadło i pan Kazimierz Piechowski. Fachowym komentarzem historycznym świadectwa te opatrzył ojciec dr Roman Soczewka, franciszkanin.